Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo CM przedstawiają Adam Nasielski, pierwszy tom serii Wielkie Gry inspektora Bernarda Żbika. Alibi. Czyta Robert Mazurkiewicz. Rozdział pierwszy. Anonim. Rozmawiali naturalnie o zbrodni, o przestępstwie w ogóle. Siedzieli wszyscy w dużym, obszernym pokoju przy stole, oświetlonym wiszącym nad nim wielkim żyrandolem kryształowym. W żyrandolu paliła się tylko jedna lampa. Dlatego w wielkim pokoju panował niemal półmrok. Jedynie podłużny stół był dość jasno oświetlony. Sześcioro ich było. Maurycy Tyzabitowski skurczył swój wydłużony nos i zapalił sobie papierosa. Zapałka drżała w jego ręce o długich, nienaturalnie cienkich, bladych, kościstych palcach. Siedział po prawej ręce gospodarza mieszkania, Alberta Godlewskiego. Po lewej ręce Godlewskiego siedziała Anna Wirska. Naprzeciw ich trojga siedział, rękoma podpierając energiczny, wąski podbródek, Witold Żabiński, człowiek, który mówił najmniej z całego towarzystwa. Zaś po obu węższych brzegach stołu siedzieli od lewej strony drzwi wejściowych, plecami do nich zwrócony, Bolesław Daniecki, młodzieniec, i naprzeciw niego Jerzy Klin, detektyw-amator i słynny kryminolog. Właśnie z powodu obecności Jerzego Klina rozmawiano przy stole o zbrodni i przestępstwach w ogóle. Jerzy Klin był niewątpliwie człowiekiem niezwykłym. Jego bystry, ostry, zimny, badawczy wzrok wywierał wrażenie przyciągające i odpychające zarazem. A raczej nie zarazem, ale na przemian. Jerzy Klin, kryminolog i słynny detektyw-amator, palił fajkę. Nie wiadomo, czy dla demonstracji, czy z przyzwyczajenia. Ciężar fajki odginał prawy kąt jego dolnej wargi i ukazywał ząb w złotej koronie, co nadawało całej twarzy drwiąco-cyniczny wyraz, który niemal idealnie harmonizował z wyrazem oczu tej twarzy i z lekko wydętymi rasowymi nozdrzami psa gończego czystej krwi. Właściciel tej niezwykłej twarzy miał dar trzymania ludzi z daleka od siebie. Coś w wyrazie twarzy Jerzego Klina zniewalało wobec niego do milczenia. A jednak nie była to wcale twarz antypatyczna. Siedzący naprzeciw niego Bolesław Daniecki, młody, bo zaledwie 23-letni, sympatyczny człowiek, wprost pochłaniał oczyma detektywa. Bo Bolek Daniecki był zwariowanym kryminalistą, który marzył o karierze policyjnej a la Sherlock Holmes w nowszym wydaniu. Jego rumiana, stale uśmiechnięta twarz wcale nie wskazywała na zdolności wybitnie kryminalne, jakie kryły się pod jego czaszką, obrośniętą lekko kędzierzawymi włosami szatyna. Właśnie zabrał znów głos Jerzy Klin, a Bolesław Daniecki wcale niedwuznacznie nachylił się nad stołem, aby nie stracić ani jednego słowa. Jerzy Klin zdawał się nie zwracać uwagi na tego młokosa, choć sam był niewiele starszy, miał bowiem lat 27. Jestem przeciwnikiem literatury kryminalnej. Człowiek mający do czynienia z rzeczywistością kryminalną nie powinien nawet zaglądać do literatury kryminalnej. Wszystko tam się przedstawia tak pięknie i gładko. Wszyscy ludzie są genialnie domyślni lub genialnie idiotyczni i ślepo niedomyślni. Typy powieści kryminalnych to typy krańcowe, nierealne, denerwująco idealistyczne. Maurycy Tyzabitowski rzucił wypalonego papierosa do spodeczka od herbaty, choć obok stała wyczekująca i spragniona niedopałków dziewiczoczysta popielniczka. Czy nie mogliby panowie zmienić tematu? To się już staje denerwujące. Jestem ostatnio bardzo nerwowy. Głos Tyzabitowskiego zmiękł nagle i pojawił się w nim odcień wynurzeń, chęć ulżenia sobie przez wypowiedzenie swoich kłopotów. Gospodarz mieszkania, Albert Godlewski, zaśmiał się jakby mokrym śmiechem. Ależ, Maurycy, skąd u ciebie takie usposobienie, tak nagle? Pan Klin gotów się jeszcze obrazić. Przecież kryminologia to jego ulubiony konik. Witold Żabiński wtrącił się do rozmowy. Rzadko nazwisko tak harmonizowało z jego posiadaczem jak w tym wypadku. Jeżeli prawdą jest, że niektóre osobniki z najwyższego gatunku małp, homo sapiens, przypominają swą twarzą zwierzęta, to Witold Żabiński przypominał żabę. Na wypukłych, ropuszych gałkach ocznych nosił binokle. Binokle te wyglądały raczej jak dwa monokle, a to dlatego, że niemal leżały w głębokich oczodołach kościotrupa, wcale nie odstając od oczu. Wzniesiona, rozszerzona i zgrubiała górna warga oraz trójkątny kształt twarzy nadawały właśnie temu niesympatycznemu obliczu podobieństwo do ropuchy. Gdy mówił, wargi jego uderzały o siebie jak dwa talerze jazzbandowe i wydawały charakterystyczny dźwięk. Coś pośredniego między mlaśnięciem a uderzeniem. Mało ludzi wiedziało o tym, że Witold Żabiński ma dyplom doktora medycyny. Z obecnych teraz przy stole wiedział o tym tylko jeden. Głos Witolda Żabińskiego był metaliczny, ale jakby przefiltrowany, przecedzony. Ja także nie rozumiem pana Tyzabitowskiego. Temat jest naprawdę ciekawy i mogę powiedzieć, temat okazyjny. Bo taka okazja siedzenia przy jednym stole ze słynnym kryminologiem i detektywem nie zdarza się przecież codziennie. Żabiński urwał nagle. Miał dziwny sposób mówienia. Zawsze gdy zaczynał mówić, miało się wrażenie, że on już przedtem coś powiedział i teraz mówi tylko w dalszym ciągu. Zaś zawsze gdy przestawał mówić, odnosiło się wrażenie, że on jeszcze nie skończył, że jeszcze coś chce powiedzieć. Mów pan dalej, panie Jerzy. Bardzo jestem ciekawa pańskich poglądów. Ja też się bardzo interesuję kryminologią i pod pewnym względem jestem nawet pańską przeciwniczką, bo jestem zapaloną zwolenniczką literatury kryminalnej. Czytam wszystkie powieści kryminalne. Anna Wirska była kobietą nie piękną, ale bardzo piękną. To jest wielka różnica. Piękną jest każda kobieta, którą znamy. Bardzo pięknymi tylko niektóre. Jej wysoka postać, głębokie, lazurowe oczy, czarne, nieczernione rzęsy, czerwone, nieczerwienione, pełne, zmysłowe wargi, niewielkie, piękne piersi i ładne nogi rzucały się przede wszystkim w oczy każdego mężczyzny. Poza tym ta kobieta miała w sobie coś kokietującego, ten dar przyciągania mężczyzn wszelkiego autoramentu, od młodych do starych. W pokoju było 5 mężczyzn. Jerzy Klin patrzył na nią jak na bóstwo. Nie tylko on zresztą. Wszyscy wraz z rozpuszystym Żabińskim. Zupełnie zrozumiałe. Anna Wirska była swobodna i zawsze i wszędzie czuła się jak u siebie w domu. Jerzy Klin był psychologiem i właśnie zastanawiał się nad tym, że takie kobiety jak Anna są bez wątpienia poliandryczne. Uśmiechnął się do niej i w tej chwili niemal zazdrościł Albertowi Godlewskiemu tej przyjaciółki. Bo Anna była przyjaciółką i kochanką Alberta Godlewskiego. Nie kochanką w znaczeniu wulgarnym. Nie w znaczeniu nierejestrowanej, mniej lub więcej trwałej prostytutki. Była jego kochanką w tym sensie, że mieszkała u niego i utrzymywała z nim stosunki już przed ślubem, który miał się odbyć w przyszłości. Albert Godlewski był pięknym mężczyzną w wieku lat 34. Był to typ człowieka, wobec którego myśl o śmierci zakrawa na absurd i w zestawieniu, z którym kondukt pogrzebowy wygląda na niesmaczny żart. Życie tryskało zeń jak sok z dojrzałego owocu. Anna zaś kochała w nim tę jego żywotność. Jerzy Klin mylił się stanowczo, oceniając Annę Wirską jako typ poliandryczny. Ona wcale taka nie była. Fizycznie była kobietką, ale umysłowo nie. Ostatnia uwaga Anny wywołała zmarszczki na czole Maurycego Tyzabitowskiego. Maurycy Tyzabitowski był człowiekiem starej daty. Wychowało go poprzednie pokolenie, ale on przyswoił sobie poglądy nowoczesne pokolenia następnego. I stąd to niezdecydowanie na jego twarzy. To wahanie się między tym, co być powinno, a między tym, co jest. Jego chuda twarz ascety, cienki, ostry nos oraz głęboko osadzone małe oczka i silnie rozwinięte kości policzkowe wraz z cofniętą nieco górną wargą i brakiem zarostu. To wszystko nadawało Maurycemu Tyzabitowskiemu wyraz inkwizytora. Ale temu przeczyło jego łagodne spojrzenie. Godlewski trafnie raz określił, że twarz jego starego przyjaciela, Tyzabitowskiego, przypomina słowo sprzeczność. Może macie rację, wy młodzi, i dlatego przepraszam pana, panie Klin, za moją uwagę. Maurycy Tyzabitowski umilkł, zapalił sobie nowego papierosa i dodał głupio: starość, nie radość. Jerzy Klin uśmiechnął się. A ponieważ nie lubił marnować niczego, nawet uśmiechów, więc w tej samej chwili zwrócił twarz do Anny, choć uśmiechnął się z powodu ostatnich słów Maurycego Tyzabitowskiego. Anna w odpowiedzi uśmiechnęła się do niego i przysunęła się do Alberta wężowym ruchem. To tylko utwierdziło psychologa Klina w mniemaniu, że Anna jest typem poliandrycznym. Niech pan dalej mówi, panie Jerzy. Pan tak ciekawie opowiada. Jerzy Klin milczał. Co się nagle stało w tym pokoju, że atmosfera stała się naraz jakby ołowiana, ciężka? Bolesław Daniecki zauważył to i nie mógł tego zrozumieć. Jakby jakaś niewidzialna dłoń rozpyliła milczenie aparatem ciszy, tak naraz wszyscy umilkli. Pogodny, wesoły głos Bolka Danieckiego przeciął gęstą atmosferę milczenia jak ostry nóż. Niech pan opowiada, panie Klin. Przyłączam się do życzenia panny Wirskiej. I Bolek skorzystał z okazji, jaką były ostatnie jego słowa, aby uśmiechnąć się do pięknej Anny. Jerzy Klin starannie pociągnął swajki. Więc mówiłem właśnie o nierealności w literaturze kryminalnej, o jej gładkim idealizmie w porównaniu z szorstką rzeczywistością życia. W życiu tak nie bywa. Jerzy Klin urwał. Bardzo łatwo było zauważyć, że ten człowiek ma przyjemność, gdy słyszy siebie mówiącego. Dlatego mówił starannie odmierzanymi dawkami, nie od razu. W życiu tak nie bywa. Żaden zbrodniarz, na przykład, nie posyła swojej ofierze listów ostrzegawczych, bo wie, że nowoczesna mikrodaktyloskopia i daktylografia oraz precyzyjna chemia kryminologiczna mogą z najmniejszego śladu zbudować corpus delicti, wobec którego dziś żaden sędzia nie zawaha się przed wydaniem wyroku skazującego. Wyroku śmierci. Jerzy Klin znów urwał. A Albert Godlewski uśmiechnął się i pogładził z widoczną pieczołowitością swą piękną, czarną czuprynę, starannie zaczesaną na Jerza. Dziwne, powiadasz, że żaden zbrodniarz nie posyła dziś listów ostrzegawczych swej ofierze. Ja jestem innego zdania, kochany Jerzy. Mylisz się więc, Albercie. Możesz mi wierzyć, że wiem, co mówię. Co by to zresztą miało za sens ostrzegać ofiarę i utrudniać sobie w ten sposób zadanie? Absurd! Albert znów się uśmiechnął. Wciąż gładził swą starannie zaczesaną, bujną czuprynę. Absurd, mówisz? A to dziwne. Dlaczego? Bo właśnie dziś z rana otrzymałem list uprzedzający mnie, że dziś wieczorem, to znaczy teraz, zostanę zamordowany. I dlatego właśnie zaprosiłem was wszystkich na tę kolację. I dlatego przede wszystkim zaprosiłem ciebie, kochany Jerzy. Zaprosiłem ciebie, detektywa. Rozdział drugi. Mord. Po ostatnich słowach Alberta Godlewskiego zapanowało przykre milczenie. Jerzy Klin wyjął powoli fajkę z kąta ust, wytrząsnął popiół do popielniczki ebonitowej. Anna Wirska zbladła nagle jak chusta, ze strachu, zaś Bolek Daniecki zarumienił się z podniecenia. Maurycy Tyzabitowski znieruchomiał naraz, a papieros tkwiący wciąż między jego wargami zadygotał jak wskazówka uwagi mechanicznej. Witold Żabiński wsadził nie wiadomo dlaczego rękę do kieszeni i zagryzł swą górną, grubą wargę ropuchy. Tylko Albert Godlewski siedział wciąż nieporuszony. Jerzy Klin gwizdnął cicho, a gwizd ten wświdrował się w ponurą ciszę, jaka zapanowała i ucichł nagle, jakby utkwił w gęstej atmosferze ciszy panującej teraz w tym pokoju. Czy możesz mi pokazać ten list? Bolek Daniecki był tak zaciekawiony i podniecony, że zdawało się, iż lada chwila płonące ciekawością gałki oczne wypadną mu z oczodołów i spadną na stół. Mogę, mam nawet ten papier przy sobie. Umyślnie go zachowałem, aby go tobie pokazać. Albert Godlewski wyjął z bocznej kieszeni swej marynarki białą kopertę i podał ją Jerzemu Klinowi. Detektyw obejrzał kopertę. Adresowana do ciebie. Aleja Róż 3. Nadana w Warszawie, w Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym Warszawa 2 na Chmielnej. Między godziną 13 a 14. To nic nie mówi. Pisane lewą ręką dla zatajenia prawdziwego charakteru pisma. Z tego jeden pewny wniosek. Pisał to prawdopodobnie człowiek, którego charakter pisma znasz dobrze. Sir dr Arthur Conan Doyle powiedziałby może jeszcze, że ten, który to pisał, jest zdolnym mechanikiem. Pali krótkie indyjskie cygara importowane nielegalnie i utyka lekko na lewą nogę. Przy czym jego żona lubi sok cytrynowy i wprost przepada za szparagami. Anna Wirska musiała się zaśmiać z tej parodii Sherlocka Holmesa. Czy pan, panie Jerzy, zupełnie nie uznaje dedukcji? Jerzy Klin podniósł wolno oczy znad koperty, jakby zagniewany, że mu przerywają. Przede wszystkim muszę panią lekko zganić za to, że mi pani teraz przerwała. Detektywa można w pewnej mierze przyrównać do poety. Potrzebna mu jest intuicja, jak tamtemu natchnienie lub pusty żołądek. Detektywowi nigdy nie należy przerywać toku myśli, choćby to były głupstwa, co on mówi. Słowa są często zamaskowaniem prawdziwych myśli. Anna wcale nie wydawała się zażenowana naganą. Co do pani pytania wreszcie, to uznaję dedukcję, ale nieprzesadzoną i zbyt odważną. Ale nie mam za to urazy do Conan Doyle'a. To był literat. A literat musi przesadzać. Literatura to nie życie. Literatura znajduje się w takim samym stosunku do życia jak film. Jest piękniejsza. Literatura jest życiem szminkowanym i oświetlonym Jupiterami, ale... Urwał. Lekko wytrząsnął skrawek papieru z koperty. Papier zwykły, liniowany. Z jednej strony krajany tępym nożem. Sherlock Holmes na pewno by powiedział, że noża tego w żadnym razie nie używano do krajania pomarańczy i że ten, który pisał tę kartkę, jest wolnomularzem. Widocznie naigrywanie się z Sherlocka Holmesa stanowiło niezbędny element pracy detektywistycznej Jerzego Klina, dlatego Anna już mu tym razem nie przerwała. Bolek Daniecki słuchał i patrzył, a jego gałki oczne były w ciągłym niebezpieczeństwie wypadnięcia z oczodołów. Jerzy Klin ciągnął swój monolog. Pisane atramentem czerniejącym, niebieskim, wiecznym piórem. Sherlock Holmes powiedziałby, że wieczne pióro było niedawno oddane do naprawy na ulicy brukowanej asfaltem, która ma trzy przecznice, że starszy pomocnik młodszego czeladnika w warsztacie naprawczym sepleni przy wymawianiu litery S i przy tym szalenie lubi brunetki z pieprzykiem na lewym policzku obok nasady nosa. Pozostali milczeli, czekali. Pozwolicie, że odczytam wam treść tego anonimu. Albercie Godlewski, z wiadomych ci powodów zabiję cię dziś wieczorem podczas kolacji u ciebie w domu. Nie mam innego wyjścia. Jerzy Klin znów gwizdnął. Z wiadomych ci powodów. Co to mogą być za powody, Albercie? Albert Godlewski był spokojny. Nie mogę właśnie tego zrozumieć. Zawiadomiłeś policję? Nie. Przecież ciebie zaprosiłem specjalnie na dzisiejszy wieczór i was także. Czy nie sądzisz, że wskazanie dzisiejszej daty jest tylko trikiem, aby odwrócić twoją uwagę? Nie rozumiem cię, Jerzy. Wyrażaj się jaśniej. Może to wszystko napisano w tym celu, aby cię przekonać, że to tylko czcza pogróżka i abyś już potem nie miał się na baczności. Już rozumiem, ale... Po co ja się mam mieć na baczności? Przecież nie mam wrogów. Każdy człowiek ma wrogów. Szczególnie człowiek bogaty, jak ty. Wiem, ale ja mam na myśli wrogów, którzy by się nie zawahali przed zabójstwem. Takich, zdaje się, nie mam. Nie wolno tak mówić. Pewien mądry sędzia rosyjski powiedział, że człowiek uczciwy... Jest to taki przestępca, przeciwko któremu nie ma dowodu jego winy w jakimkolwiek przestępstwie. W każdym człowieku tkwi zbrodniarz. To tylko kwestia zbiegu fatalnych okoliczności. Ale sądzę, że dziś wieczór mogę się nie obawiać. Jesteśmy tu w szóstkę. Jerzy Klin nie zawahał się ani na chwilę z odpowiedzią. Naturalnie. Teraz my tu jesteśmy i dziś wieczór nic ci nie grozi. Możliwe, że w ogóle nie należy brać tego wszystkiego poważnie. Może to żart i nic więcej, nie sądzisz? Jerzy Klin nałożył sobie fajkę, ale jej nie zapalił. Odłożył ją na bok. Pozwolisz, że zbadam ten liścik pod względem daktyloskopijnym. Oczywiście na razie tylko powierzchownie. Potem w domu mogę to uczynić starannie i skrupulatnie. przyłożył nagle kartkę do nosa i powąchał lekko. Pisał ją mężczyzna. Czuć z niej specyficzny zapach mydła do golenia Palmolive. Sherlock Holmes powiedziałby, że ten, który to napisał, jest rudowłosy, ma gęsty zarost i goli się 2 razy w tygodniu o 3 po południu, przy czym jego narzeczona wcale się nie szminkuje i lubi pomidory. Anna Wirska zachichotała. Odcień nerwowości wystawał z tego chichotu. Przytuliła się mocniej do Godlewskiego, obok którego siedziała, jakby chcąc go obronić. A on pogładził ją po jej pięknie toczonym ramieniu Diany, jakby chcąc powiedzieć: nie bój się, kochana, jeszcze będziemy długo żyli wesoło i pogodnie. Ty się nie boisz, Albercie? Nie, ukochana. Już jutro wyjeżdżamy do Cannes. A dziś przecież nie mamy się czego obawiać. Nieprawdaż, Jerzy? Zrozumiałe. Zabieram tę kartkę i kopertę do siebie do domu. Poddam je badaniu pod mikroskopem. Chyba że chcesz zawiadomić policję. Zabierz, mnie one niepotrzebne. To może był tylko niesmaczny żart, jak powiedziałeś, ale za to skorzystałem z okazji, aby was tu zaprosić. Mam nadzieję, że jutro będziecie wszyscy na dworcu głównym. I ty, Witoldzie, molu książkowy, też. I wy, Bolku i Maurycy. I Jerzy, prawda? Anna Wirska przytuliła się do ukochanego i pogładziła jego czarne włosy. Albert nachylił się właśnie i wskutek tego pasmo długich włosów opadło mu na oczy. Pogroził palcem Annie i sięgnął do kieszeni po grzebień. Nie mam grzebienia. Może któryś z was ma. Oczywiście oprócz ciebie, Jerzy. Wiem, jak ty pielęgnujesz swoje piękne włosy i znam twą zasadę. Grzebienia, żony i twego słynnego wiecznego pióra nikomu nie pożyczasz. Ale ty przecież nie masz żony. Ha, ha! Jerzy Klin roześmiał się. Miał naprawdę piękne włosy i był to jego konik, żeby je idealnie pielęgnować. Właśnie, że ci dziś pożyczę grzebień, stary zrzędo. Masz. Podał Albertowi ze śmiechem swój czarny grzebień, biało nakrapiany. Widzisz, Anno, nie lada zaszczyt. Jerzy Klin pożyczył mi swój grzebień. Albert Godlewski zaczesał starannie swe piękne włosy i zwrócił grzebień Jerzemu Klinowi. Uśmiechnął się do Anny i pocałował ją w rękę. Nie żenujcie się, moi drodzy przyjaciele. No, Jerzy, opowiedz jakiś dobry trik z twojej praktyki. Witoldzie, może papierosa? Maurycy, raźno, stary byku, rozchmurz czoło. Cóż to, szkieletów ludy? Precz troski i znoje! Jerzy Klin uczesał się też starannie swym grzebieniem i również starannie zapalił swą fajkę. Rzekł spokojnie. Masz rację, Albercie. Rozchmurzmy czoła. Opowiem wam pyszny kawał ze swej praktyki w Düsseldorfie. Pewna wdówka. Albercie, puść już Annę. Po naszym odejściu będziesz się mógł nacieszyć nią. Tylko psujesz tego młodzieńca, który siedzi naprzeciw i rumieni się jak uliczny sygnał świetlny dla ruchu kolejowego na stop i go. Albert Godlewski uśmiechnął się po ostatnich słowach Klina. Ale może on nawet tych słów nie rozumiał. Myślał właśnie intensywnie i zastanawiał się nad czymś. Bo detektyw miał rację, mówiąc przedtem, że ów papier jest z jednej strony krajany tępym nożem. Bo to on sam, Godlewski, odkroił ten kawałek papieru. Było tam postscriptum. Będę osobiście u ciebie na kolacji i wtedy cię zabiję. Nie było podpisu oczywiście. Albert Godlewski odciął ten kawałek papieru, na którym było postscriptum. Odciął, aby nie psuć swoim przyjaciołom wieczoru, tej kolacji, na którą ich zaprosił. Ale Albert Godlewski się bał. Bał się śmierci. Może on jednak siedzi w jednym pokoju i przy jednym stole z człowiekiem, który go chce zabić, zamordować z zimnym okrucieństwem? Piękna była baba jak malowanie. Ale Godlewski wcale nie słuchał opowiadania Klina. On myślał. Wprawdzie tu w pokoju i przy tym stole siedzi ich 6, ale może jeden z nich jest owym mordercą. I ten stary się w niej zadłużył, a jego żona... Przy tym stole morderca. Niemożliwe. Sami dobrzy przyjaciele. Pewien mądry sędzia rosyjski. Może Jerzy Klin ma rację? Fatalny zbieg okoliczności. To przecież słynny kryminolog. Śledziłem go 3 tygodnie. W jaki sposób można by go tu zamordować? Absurd. Uspokoić się. Uspokoić się. Co za dziecko z niego. 34 lata. I takie dziecinne myśli. Wreszcie... Jerzy Klin urwał właśnie dla efektu. Albert Godlewski sięgnął ręką do szklanki z wodą, która stała przed nim. Napije się, uspokoi się. Ale nie wziął szklanki, bo właśnie Jerzy Klin zwrócił się do niego. Albercie, czemu nie słuchasz mego opowiadania? To naprawdę ciekawa historia. Rozchmurz się, przyjacielu. No, przedtem umiałeś nas zganić za smutne miny. Albert Godlewski uśmiechnął się do swego przyjaciela Jerzego Klina, detektywa. Ale Albert Godlewski nie odpowiedział. Bo Albert Godlewski nie żył już w tej chwili. Rozdział 3. Teren zbrodni. Albert Godlewski nie żył. To była prawda. Straszliwa, potworna prawda. Ale oni jeszcze o tym nie wiedzieli, oprócz jednego. Tym jednym był człowiek z twarzą ropuchy, Witold Żabiński, który miał dyplom doktora medycyny. Jemu wystarczył jeden rzut oka na rozszerzone źrenice Godlewskiego, który siedział naprzeciw niego. Gwałtowny paraliż mózgu. He, he, hi, hi! Wszyscy zadrżeli, nawet Klin. Maurycy Tyzabitowski zachichotał, a chichot ten brzmiał jak zgrzyt zimnego żelaza po zimnym szkle. Czemu się pan śmieje? Głos Jerzego Klina wydostawał się z jego ust poprzez tkwiącą w nich fajkę, jakby omijając ją i ocierając się o nią. On zemdlał! Hi, hi, hi! Bolka Danieckiego przeszedł chłód. Co za dziwny chichot! Anna Wirska siedziała nieruchomo z rękami na kolanach, jakby chcąc powstrzymać ich drżenie. Dygotały jak w febrze. On nie zemdlał. On został zamordowany. Te dwa zdania Jerzego Klina, detektywa, wypowiedziane z zimną obojętnością fachowca, uderzyły we wszystkich jak obuch przerażenia. Maurycy Tyzabitowski połknął jakieś słowo, nie wypowiedziawszy go. Jerzy Klin wyjął fajkę z ust i położył ją obok siebie na stole po swojej prawej ręce. Anna Wirska przestała nagle drżeć. Zaś Bolek Daniecki zbladł tak dziwnie, że zdawało się, że w szklance przed nim stojącej jest nie czerwone wino, ale cała krew z twarzy Bolka. Jerzy Klin wstał wolno i rozprostował swą rozrośniętą, szerokobarczystą postać. Wyprężył się jak młody lew. Mówił, a słowa jego zabrzmiały jak plusk ciężkich kamieni o czarną, mętną wodę podczas ciemnej nocy. Ten człowiek, Anna z trudnością domyśliła się, że to określenie ma oznaczać jej ukochanego Alberta, został zamordowany. Grożono mu dziś rano zabójstwem i groźbę wykonano. Biorąc rzecz z grubsza, każdy z nas tu obecnych może być sprawcą tej zbrodni, nie wyłączając mnie. Każdy z nas może być, a jeden z nas jest na pewno sprawcą. Nie chce rzucać podejrzeń. Urwał, a w pokoju rozlegał się tylko monotonny, obojętny, bezlitosny tykot zegara ściennego. Jako osoba prywatna chciałbym wierzyć i wyrazić moje głębokie przekonanie, że żaden z was nie jest mordercą Alberta Godlewskiego, mojego i waszego przyjaciela. Ale jako detektyw, jako kryminolog, muszę zająć inne stanowisko. Stanowisko obiektywne. Znów urwał, pociągnął ze swej fajki. Proszę wszystkich nie opuszczać swoich miejsc i nie dotykać żadnych przedmiotów. To jest bardzo ważne. Oczywiście zawiadomię policję, ale do czasu jej przybycia zrobię sam, co mogę. Jerzy Klin przestał mówić i dopiero teraz spojrzał na twarz Alberta Godlewskiego. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że ten człowiek nie żyje. Wskazywał na to wyraz jego oczu. Ale jedno zdziwiło detektywa. Ta dziwnie naturalna postawa, w jakiej siedział na krześle trup. Zupełnie jak żywy. Górna, gruba warga Witolda Żabińskiego uderzyła o dolną z charakterystycznym mlaśnięciem. Czy pan jest pewny, panie Klin, że Albert Godlewski został zamordowany? Najpierw detektyw miał wrażenie, że ten człowiek oszalał, Jak to? Czy pewny? Maurycy Tyzabitowski chciał zachichotać, ale powstrzymał się w ostatniej chwili. Co pan rozumie przez to pytanie, panie Żabiński? Jerzy Klin spojrzał na wklęsłe szkła binokli Żabińskiego. Chciał zgłębić wyraz jego oczu, ale widział przed sobą tylko szkło błyszczące w świetle żarówki i nic więcej. Rozumiem przez to, że może ten człowiek umarł naturalną śmiercią, o ile naturalną śmiercią można nazwać nagły i gwałtowny paraliż mózgu, połączony ze stężeniem mięśni u człowieka w wieku lat 34. Czy pan zauważył jego nienaturalną pozycję? Pan jest lekarzem. Tak jest. Jestem lekarzem, ale nie praktykuję. Czy mogę wiedzieć, dlaczego? Co? Detektyw nie zrozumiał, czemu ten człowiek krzyczy. Dlaczego pan nie praktykuje? Nie, nie może pan wiedzieć. Zapanowało milczenie. Przykre i namiętne milczenie. Pozwoli mi pan obejrzeć bliżej zmarłego? Wolałbym najpierw sam go obejrzeć. Z punktu widzenia kryminalnego. Pan jest tylko lekarzem. Ja zaś jestem detektywem. Dlaczego pan nie zawiadomi policji natychmiast? Pytanie to zaskoczyło Jerzego Klina. Spojrzał zimno na Żabińskiego i odpowiedział ostro. Zawiadomię policję, ale na razie ja tu wystarczę. Może niezbyt taktowne samemu się chwalić, ale ja tuszę sobie, że nie ma w policji zdolniejszego detektywa ode mnie. Oni mi to zresztą sami przyznają. Poza tym, w tym wypadku mam szczególny doping do śledztwa jako przyjaciel zamordowanego. Urwał naraz, a potem nagle... Czy pan ma coś przeciwko temu, że ja sam przeprowadzę śledztwo i oględziny wstępne, a potem zawiadomię fachowców? Nie, niech pan robi, co pan uważa za stosowne. Podczas tej ostrej wymiany zdań reszta siedziała w milczeniu i nikt nie odezwał się ani słowem. Wobec tego powtarzam. Proszę wszystkich zostać na swych miejscach. Jerzy Klin podszedł pewnym krokiem do kontaktu i zakręcił wyłącznik. Zapłonęły wszystkie światła w wielkim kryształowym żyrandolu i oświetliły pokój rzęsiście jeszcze jaśniej niż w dzień. Maurycy Tyzabitowski zwęził powieki w dwie cienkie szparki i skurczył swój cienki nos. Detektyw miał wrażenie, że ten człowiek wciąż chichocze w duszy. Dziwny typ. Zacznę od pana, panie Tyzabitowski. Powieki Maurycego Tyzabitowskiego rozszerzyły się tak gwałtownie, że obserwujący go doktor Żabiński miał wrażenie, że ten człowiek lada chwila wpadnie w atak histerii. Nos się wydłużył, nozdrza drgały lekko, a kąciki warg rozszerzyły się i utworzyły dwie miniaturowe zatoki, w których pojawiła się mętna piana śliny. Słucham. Jerzy Klin nie był pewny, czy to słowo wypowiedział Tyzabitowski, bo usta jego wcale się przy tym nie otworzyły. Detektyw pociągnął swajki. Zaraz. Prawnym okiem obejrzał pokój. Nic nie uszło jego uwagi. Z wysokości swoich szerokich, wysokich ramion spojrzał na stół zastawiony butelkami i szklankami, bo było to właśnie przy deserze. Ze strony szerszej siedzieli po jednej stronie Anna Wirska i Maurycy Tyzabitowski, a między nimi w zupełnie naturalnej pozycji, jednak przez to właśnie nienaturalnej, trup Godlewskiego. Naprzeciw nich, po drugiej stronie stołu, siedział doktor Żabiński, tuż za ściennym telefonem. Pokój miał dwa okna na podwórko i dwoje drzwi. Jedne do przedpokoju, drugie do sypialni. Po prawej stronie drzwi wejściowych stała w rogu pokoju kanapa z leżącą przed nią skórą białego niedźwiedzia. Na kanapie niezliczona ilość poduszek. W drugim rogu pokoju stał mały stolik w stylu empire z krzesełkiem. Jedno krzesło przy dużym stole było niezajęte. Było to krzesło Jerzego Klina. Na drugim krześle, po przeciwległej stronie stołu, siedział blady i czerwony zarazem Bolek Daniecki. Mieszkanie znajdowało się na wysokości pierwszego piętra. Jerzy Klin gwizdnął lekko i wyzywająco w groźną ciszę pokoju. Zwrócił się twarzą do Maurycego Tyzabitowskiego. — Od jak dawna zna pan Alberta Godlewskiego? — Od 8 lat. Przesłuchanie zostało zerwane tuż po tym pierwszym pytaniu. Pięść doktora Witolda Żabińskiego uderzyła z całych sił w blat stołu. To skandal! Jerzy Klin nie rozumiał. Co? Doktor Żabiński wprost się pienił. Jego trójkątna twarz była blada ze złości. Detektyw sądził, że lada chwila doktor rzuci się na niego ze wzniesionymi pięściami. Żabiński mówił z trudnością. Dyszał ciężko i głęboko. To skandal! Tam siedzi trup człowieka, a pan najspokojniej zajmuje się jakimś przesłuchaniem, którego można dokonać potem! Panie doktorze! Jerzy Klin zimno spojrzał na Żabińskiego. Niech się pan uspokoi. Właśnie, że tego przesłuchiwania nie można odkładać na potem, tylko musi się ono odbyć teraz, tu, w atmosferze zbrodni. Urwał. Jeżeli morderca znajduje się tu między nami, to tylko teraz będzie się mógł zdradzić czymś nieświadomie. Pan się na tym nie zna. Znów urwał. Pańskie zdenerwowanie wydaje mi się co najmniej podejrzane. Prawa pięść doktora Żabińskiego wzniosła się gwałtownie, ale pozostała wzniesiona. Wzrok Jerzego Klina powstrzymał ją. Opadła wolno. No tak, wszyscy jesteśmy podejrzani. Oddychał przez chwilę ciężko i w milczeniu i nagle jakby wypluł z siebie. I pan też jest podejrzany, panie Jerzy Klin. Pan też. Jerzy Klin uśmiechnął się pobłażliwie. I ja też. W tej samej chwili zadzwonił telefon. Zadzwonił długo i przeciągle, nienormalnie długim dzwonkiem. Cicho było w pokoju, a na krześle siedział trup. Telefon wciąż jeszcze dzwonił. Rozdział 4. Morderca wśród nas. Jerzy Klin podszedł do aparatu, który wisiał na ścianie tuż za krzesłem, na którym siedział doktor Żabiński. Dzwonek wreszcie umilkł. Ręka detektywa, trzymająca słuchawkę przy uchu, zadrżała nieznacznie, ale wnet się uspokoiła. Po tamtej stronie połączenia rozległ się głos. Czy to 12-92-16? Tak jest. Klin mówił przyciszonym głosem, ale wyraźnie. Czy mogę prosić do aparatu pana Alberta Godlewskiego? A kto mówi? Dziwne pytanie. Proszę poprosić pana Godlewskiego do aparatu. Kto mówi? Głos detektywa lekko wibrował. Nie odpowiedziano. Tam po drugiej stronie połączenia po prostu odłożono mikrotelefon na widełki i przerwano połączenie. Twarz Jerzego Klina wyrażała złość. Nie chciał powiedzieć, kto mówi. Mówił te słowa raczej do siebie samego. Dziwne, bardzo dziwne. Od 8 lat, powiada pan. Dobrze. Podjęcie tematu rozmowy z Tyzabitowskim było tak niespodziewane, że ten początkowo nie rozumiał, że Klin się do niego zwraca i siedział zamyślony i milczący. Dziwne było zachowanie się Anny Wirskiej. Wciąż siedziała nieruchoma z oczyma utkwionymi w jeden punkt na podłodze. Milczała. Do pana mówię, panie Tyzabitowski. Maurycy Tyzabitowski drgnął, jak człowiek nagle zbudzony ze snu. Podniósł oczy na detektywa i patrzył na nim glisto. Do mnie? Tak, do pana. Znów to nieokreślone, nieuchwytne w wypowiedzeniu słucham bez poruszenia warg. Czy nie wie pan przypadkiem, czy on nie chorował na jakąś poważniejszą chorobę? On? Mam na myśli Alberta Godlewskiego. Nic o tym nie wiem. Nie rozumiem sensu tego pytania. To nie szkodzi. Czy pan używa alkoholu, panie doktorze Żabiński? Niespodziewany zwrot w rozmowie należał do metody śledczej Jerzego Klina. Była to słynna jego metoda badania, którą on nazwał antytezą krzyżowego ognia pytań. Bo o ile krzyżowy ogień pytań polega na badaniu jednego obwinionego przez kilku detektywów jednocześnie, to metoda Klina polegała na jednoczesnym pytaniu kilku podejrzanych naraz. Alkoholu? Niech pan nie krzyczy, ja nie jestem głuchy. Czy pan używa alkoholu? Nie odpowiem na to pytanie. To nie ma żadnego związku ze sprawą, to skandal! Doktor Żabiński znów krzyczał. Nie mogę pana zmusić do odpowiedzi. Tego nie może uczynić, Klin zaakcentował, nawet sędzia śledczy. Ale pozwolę sobie wyciągnąć wnioski z tego pańskiego dziwnego zachowania. Wyciągaj pan sobie. Ja odchodzę do domu. A jeżeli ja pana stąd nie wypuszczę? Co? Dolna warga doktora Żabińskiego wygięła się i ukazała rząd dzikich zębów. Szczęka zadrgała mu nerwowo. Co? Jerzy Klin obserwował go. Powiedzmy, że ja pana stąd nie wypuszczę. Tego panu nie wolno. Pan nie jest z policji. To prawda, ale mimo to. Jerzy Klin podszedł do drzwi i dwukrotnie przekręcił klucz w zamku. Wyjął go i schował do kieszeni. Tak. To jest pogwałcenie wolności osobistej. Doktor znów już mówił spokojnie. Aha. Jak dawno zna pani pana Alberta Godlewskiego, panno Anno? Anna drgnęła widocznie. 3 lata. 3 lata. A pan, panie Daniecki, jak dawno? Też 3 lata. Bolek mówił z odcieniem dumy, co zdawało się śmieszyć Klina. Też? A ciekawe, bardzo ciekawe. A czy pan używa alkoholu, panie Daniecki? Nie. Nie używa pan. A pan, panie doktorze? Nie odpowiem na żadne pańskie pytanie. Aha, no dobrze, nie odpowie pan. Pannie Wirskiej zdawało się, że to wszystko jest koszmarnym snem. Ale nie, to była rzeczywistość. Tu siedzi trup. Ściągnęła palce i mimowoli podniosła wysoko suknię, którą miała w ręku. Uwidoczniły się 2 piękne nogi i 2 klasyczne kolana. Bolek zapomniał o całej kryminologii i patrzył na te kolana. Ta kobieta działa na jego zmysły jak żadna. Tylko dla niej przychodził on do Alberta Godlewskiego od 2 lat. On ją kochał. Miał nieświadome uczucie zadowolenia, że Albert nie żyje. Jak to dobrze. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie do zdobycia Anny. Jaka piękna kobieta. Jerzy Klin obserwował te 5 osób. Nie, raczej te 4 osoby, bo jedna była trupem. Dziwne typy. Nieprzeciętni ludzie. Żaden z nich nie jest całkowicie normalny. Każdy ma jakąś tajemnicę. Jaka piękna kobieta ta Anna Wirska. A ten doktor z twarzą ropuchy wprost pochłania ją oczyma. I ten młody Bolek. Ten człowiek byłby gotów dla niej popełnić zbrodnię. On za nią szaleje. Jak on pochłania ją oczyma. Piękna kobieta. Demoniczna. A Albert nie żyje. Maurycyty Zabitowski siedział jak w półśnie. Albert, kochany Albert, nie żyje. Siedzi trup. Czym jest życie? Czym jest śmierć? Albert nie żyje. Jak tu cicho w tym pokoju. Nieznośnie cicho. Boleśnie cicho. Cisza boli. Hi-hi-hi-hi. Wszyscy drgnęli znów. Poczuli kłucie w uszach. Dlaczego pan się śmieje, panie ty Zabitowski? Dziwny jestem, co, panie Klin? Ale przypomniałem sobie jakiś stary dobry kawał, który mi Albert kiedyś opowiadał. Albert na pewno by się też śmiał. O, kochany Albert. Bolek Daniecki miał wrażenie, że go zanurzono w lodowatej wodzie i trzymają go w niej aż zmarznie. Anna znów zakryła kolana. Oba monokle doktora Żabińskiego błyszczały niesamowicie. Siedział akuratnie naprzeciw trupa. Trupa. Jerzy Klin obserwował uważnie wszystkich. Wciąż stał przy telefonie. Na co on czekał? Na co? Na co? Bolek Daniecki dziwił się, że zdobył się na odwagę wypowiedzenia tych słów 2, które były dokończeniem jego myśli. Można tu zwariować. Co? Na co pan czeka, panie Jerzy? Możemy przecież oszaleć. Tak, młodzieńcze, oszaleć. To moja metoda. Czy pan wcale nie ma nerwów? Mam. Więc jak pan tak może czekać? Muszę czekać. I co z tego wyniknie? Tam leży trup Alberta, mówił Bolek bez związku. Zdaje się, że Anna już 2 razy na niego spojrzała. Jakie to niesamowite. Kokietować kobietę w obecności trupa jej kochanka. Jaka ta woda jest zimna. Och, wynurzyć się. Ten trup jest już tylko obiektem. Teraz chodzi o mordercę. Więc pan sądzi, że tu, wśród nas? Tak, tu, wśród nas. Jeden z nas? Jeden z nas. Może ja? Może pan. To straszne. Naturalnie, że straszne. Najbardziej straszne dla niego. Dla kogo? Dla mordercy. Jak długo pan tak będzie czekał? Aż do skutku. To znaczy, aż odkryje mordercę. A jeżeli pan nie odkryje, kto jest mordercą, to odkryje drogę, poszlakę. Drogę, jak go potem mam zdemaskować. Jest pan pewny? Że go odkryje? Prawie. Nie to, że tu wśród nas jest morderca. Jestem niemal zupełnie pewny. Ja też jestem podejrzany. Pan też. A jeżeli on... Bolek nie dokończył. Kto? Albert. Bolek znów urwał. Co Albert? Jeżeli on umarł naturalną śmiercią?
On nie umarł. On żyje. Opatrzcie, panie Klin!
Ostatnie słowa wypowiedziała Anna Wirska. Raczej wykrzyknęła. Rozdział 5. 3 sylaby. Doktor Witold Żabiński nigdy by nie przypuszczał, że człowiek może wykonywać tak szybkie ruchy. Od chwili, gdy Anna wykrzyknęła, do owego gwałtownego skoku Jerzego Klina nie upłynęła nawet sekunda. Dwa susy i Jerzy Klin nachylił się nad Albertem Godlewskim. Przytknął ucho tuż do samych jego ust. Bolek Daniecki był prawie pewny, że gdyby teraz przeszkodził Klinowi w słuchaniu, detektyw po prostu rzuciłby się na niego. Klin wyglądał rzeczywiście na niezwykle podnieconego. Albert Godlewski poruszył się dwukrotnie. Doktor Żabiński znów włożył prawą rękę do prawej kieszeni swej marynarki. Pomimo zwrócenia całej uwagi na Godlewskiego, Jerzy Klin zauważył ten ruch doktora. Zauważył go już po raz drugi. Wargi Alberta Godlewskiego naraz zadrgały kurczowo. Chciał mówić. Wielka głowa Jerzego Klina zasłoniła prawie całkowicie zbladłą twarz Alberta. Ucho detektywa przylegało niemal do jego twarzy. Mimo to wszyscy słyszeli 3 sylaby, jakie zdołał wyrzec, zanim ostatecznie i nieodwołalnie wyzionął ducha. Zanim oddał ostatnie tchnienie. I skonał. Kilka gwałtownych westchnień. Kurczowo zaciśnięte palce. Piana na zbladłych wargach. Woskowa cera i to, co było niedawno jeszcze żywym człowiekiem, teraz było już kawałem mięsa, pewną ilością kości, a właściwie kilkoma pierwiastkami chemicznymi, padliną mniej wartościową niż zmarłe zwierzę. Dziwne to, ale tak jest. Zamordowany wół jest więcej wart od zamordowanego człowieka. Powtórzył Jerzy Klin z tą samą tonacją i zastanowił się głęboko. Czoło jego zmarszczyło się i widać było, że ten człowiek nie udaje, tylko intensywnie i naprawdę się nad czymś zastanawia.
Hi-hi-hi!
Denerwujący, kłujący chichot Tyza Bitowskiego wywierał wprost niesamowite wrażenie. Tym razem Bolek Daniecki był tym, który zapytał, czy Anna teraz patrzy na niego.
Z czego pan się śmieje?
Ty zabi powiedział, słyszał pan.
Słyszeliście. Kochany Albert chciał mi coś powiedzieć. Ty zabi, to 3 sylaby początkowe mego nazwiska.
Jerzy Klin gwiznął w tej chwili cicho. To prawda. Początek nazwiska Ty Zabitowskiego. Może jednak... W jakich stosunkach pozostawał pan ze zmarłym? To był mój jedyny przyjaciel, odparł Tyza Bitowski. Anna Wirska dziwiła się sobie samej, że jeszcze nie zemdlała. Po tylu przejściach. Teraz. Och, teraz, żeby jej tylko nerwy dopisały, bo... Jakie to straszne. Czy tamten to zauważył? Bo jeżeli... Jakie to straszne. Jakie straszne. Ten Bolek Daniecki to taki ładny chłopiec.
Jerzy Klin spojrzał tak jakoś dziwnie na Tyzabitowskiego, że temu ostatniemu aż się nieswojo zrobiło.
Może pan nareszcie skończy tę udrękę. My nie możemy tu siedzieć całą noc. Niech pan zawiadomi policję i basta.
Detektyw znów zwrócił swą twarz do doktora Żabińskiego, który wyrzekł spokojnym głosem ostatnie słowa. Oczy detektywa zabłysły lekko, gdy powiedział:
jeżeli o pana chodzi, panie doktorze, to mogę pana już stąd wypuścić. Pan jest poza kołem podejrzanych.
Detektyw podszedł po tych słowach do drzwi i wyjętym z kieszeni kluczem otworzył je na oścież. Proszę, panie doktorze. Doktor Żabiński nie ruszył się jednak ze swego krzesła.
Powiedział pan... Powiedziałem, że pan, panie doktorze, jest poza kołem podejrzanych.
To znaczy?
Dobrze się pan domyśla.
To znaczy, że ja już prawie wiem, kto zamordował Alberta Godlewskiego.
Pan wie?
Bolek Daniecki porwał się z miejsca. Anna Wirska zbladła tak, że niewiele różniła się od trupa, obok którego wciąż siedziała. Więc jednak, pomyślała. Bała się dokończyć nawet swej myśli. Gruba górna warga doktora Żabińskiego uderzyła z wielką siłą oddolną, cienką i znieruchomiałą. Usta jego wyrażały jakby jakiś niemy protest. Jedynie Maurycy Tyzabitowski siedział spokojnie i właśnie zapalał sobie papierosa. Patrzył martwo w tlącą się zapałkę i rzucił ją dopiero, gdy ogień zaczął mu lizać palce.
— Pan wie, kto jest mordercą?
— Tak, panie Daniecki.
Prawie, że już wiem.
I to jest jeden z nas?
Naturalnie.
Pan nie ma nerwów. Czy nie pomyślał pan, że ów morderca ma jeszcze silniejsze i mniej czułe nerwy niż ja?
Prawda,
wyszeptał Bolek.
Prawda,
wyszeptała ledwie dosłyszalnie Anna Wirska.
Kto to jest?
Głos doktora Żabińskiego był jakby zmiękły, wymoczony, wilgotny i pęknięty.
Jeszcze nie mogę powiedzieć. Prawie wiem, powiedziałem. Może się okazać, że się mylę.
Doktor Żabiński zazdrościł teraz Albertowi Godlewskiemu, że on nie żyje. Co za sytuacja. Można najwyraźniej zwariować, oszaleć. Co to? Co to? I doktor Żabiński znieruchomiał na swym krześle. Już mu było wszystko jedno.
Skąd pan czerpie dochody, panie Tyzabitowski?
Wszyscy wchłaniali teraz niemal każde słowo detektywa. Każde serce biło w tempie przyspieszonym. Groza atmosfery pokoju była niemal namacalna, a raczej fizycznie wyczuwalna.
Ja dochody? Dziwne pytanie.
Maurycy Tyzabitowski spokojnie odłożył papierosa do popielniczki tym razem. Był dziwnie jakoś zrównoważony, nieruchomy. Jakby go to wszystko bardzo mało obchodziło, nie dotyczyło. Ostatecznie...
Nie do pana należy ocena. Czy to pytanie jest dziwne? Niech mi pan odpowie.
A jeżeli odmówię odpowiedzi? Odcień jakby zadowolenia pojawił się w błyszczącym spojrzeniu Jerzego Klina.
To tak zupełnie możliwe. Zmusić pana do mówienia nikt nie może. Tortury są niestety zniesione.
Niestety?
Tak, panie Maurycy, niestety. A gdyby jeszcze nie były zniesione, to co wtedy?
Wtedy można by je stosować do opornych.
Ma pan mnie na myśli?
Choćby pana, panie Tyzabitowski. Doktor Żabiński przysłuchiwał się tej rozmowie i był z niej niezmiernie zadowolony. Miał specjalne powody po temu. Powody jemu tylko znane.
A to dlaczego, panie Klin? Dlaczego chciałby pan wobec mnie stosować tortury?
Choćby dlatego, że odmawia pan odpowiedzi na moje pytania.
Na jakie pytania?
Błysk zdziwienia pojawił się w oczach detektywa. Dlaczego ten człowiek jest taki spokojny? Przecież...
Na moje pytanie dotyczące źródeł pańskich dochodów.
Źródło moich dochodów to moja prywatna tajemnica. Mogę pana zapewnić, że nie ma ona nic wspólnego ze sprawą zamordowania mego przyjaciela Alberta Godlewskiego.
Pańskie zapewnienie nie wystarcza.
Musi wystarczyć, panie Klin. Bolek Daniecki znów zabrał głos. Czy pan się nie zastanowił, panie Jerzy, że my nie wiemy wcale, w jaki sposób dokonano morderstwa? Mówił pan przed chwilą, że pan podejrzewa, kto jest mordercą, że pan prawie wie, kto to jest. Czy pan także domyśla się, jak on dokonał swej zbrodni? Przecież nikt z nas tego nie zauważył. Jerzy Klin musiał przyznać, że ten młodzieniec mówi zupełnie logicznie i w myśli pochwalił go nawet za to. Do czego pan zmierza, panie Daniecki? Przepraszam, że panu w ogóle jako słynnemu detektywowi zwracam uwagę, ale z punktu widzenia prawnego ten człowiek, chciałem powiedzieć pan Godlewski, wcale nie został zamordowany. Z punktu widzenia prawnego on umarł, ale nie został zamordowany. Prawny punkt widzenia właściwie nie wchodzi tu w rachubę, mój młody zapalony kryminologu. Pan jest prawnikiem? Tak jest, panie Klin. Otóż widzi pan, młody prawniku, na jakiej zasadzie pan twierdzi, że Godlewski nie został zamordowany? Przecież my, wszyscy pięcioro, widzieliśmy go żyjącego i wesoło rozmawiającego, przy czym jeszcze zanim którykolwiek z nas dotknął go, on już nie żył. Jerzy Klin uśmiechnął się pobłażliwie. Naiwny pan jest, młodzieńcze. Było 101 sposobów zamordowania tego człowieka. I jednego z tych sposobów użył morderca. 101? Niech pan wskaże dla przykładu jeden taki sposób. Detektyw znów się uśmiechnął. Można go było otruć, powiedzmy. Bolek Daniecki zbladł naraz nienormalnie. Wzrok jego błąkał się po pokoju i spoczął na chwilę na również bladej twarzy Anny Wirskiej. Prawda, wyszeptał. Otruć. Był blady jak chusta. Pan ma silne nerwy, panie Jerzy, dodał po chwili. Ale powtarzam panu, młodzieńcze, morderca Godlewskiego, który tu jest wśród nas, ma jeszcze silniejsze nerwy, jeśli dotychczas się niczym nie zdradził. Ten człowiek ma nerwy jak liny żaglowe. Nieprawdaż, panno Anno? Anna Wirska zbladła po tych słowach i serce zaczęło w niej walić jak młotem. Maurycy Tyzabitowski spokojnie palił nowego papierosa. Jego chude, nerwowe, długie palce trzymające papierosa nawet nie drżały, gdy powiedział: ja też się zaczynam domyślać, kto zamordował mego przyjaciela Alberta Godlewskiego. Hi, hi, hi. Zamknij pan znów drzwi, panie detektywie, żeby ten człowiek nie mógł stąd uciec. Hi, 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 hi. Zamknij pan dobrze drzwi. Rozdział 6. Znów telefon. Efekt słów niesamowitego starca był piorunujący. Detektyw omal nie wypuścił swej fajki z pomiędzy zębów. Pozostałym trzem żywym niewiele brakowało do histerii. Jedynie trup pięknego, pełnego sił żywotnych mężczyzny, Alberta Godlewskiego, leżał, a raczej siedział spokojnie na krześle i patrzył na tę scenę martwymi oczyma o gałkach bez połysku, jakby dopiero niedawno ugotowanych i wyjętych z ukropu. Atmosfera w pokoju była nasycona grozą, przerażeniem i niesamowitością sytuacji. Wśród tych pięciu osób był morderca. Wśród tych sześciu osób był trup zamordowany. Wśród tych pięciu osób była piękna, demonicznie piękna kobieta. Wśród tych pięciu osób był detektyw. Kto jest tym mordercą? Detektyw twierdzi, że się domyśla, kto to. Maurycy Tyzabitowski, niesamowity, wysoki, chudy, nerwowy starzec, też się tego domyśla. Przynajmniej tak twierdzi wśród swego zgrzytliwego, cienkiego, wywołującego zimny dreszcz chichotu. Trup. Kto go zamordował? Jak go zamordowano? Dlaczego to uczyniono? Kim był tajemniczy rozmówca w telefonie, który dzwonił w kilka minut po zbrodni? Myśli, podejrzenia, poszlaki, przypuszczenia, spostrzeżenia, posądzenia. To wszystko kłębiło się w gmatwaninie tych pięciu mózgów, które siedziały w pokoju. Detektyw zauważył, że doktor Żabiński, człowiek z twarzą ropuchy, wciąż trzyma rękę w prawej kieszeni. Co on tam ukrywa? Jaki dziwny, nienormalny,
choleryczno-sangwiniczny typ. Ta demonicznie piękna kobieta, Anna Wirska, wygląda tak, jakby w każdej chwili miała wybuchnąć głośnym okrzykiem przerażenia.